Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają Krzyżem Wolności i Solidarności pan Maciej Jerzy Butkiewicz, pan Stanisław Cieślak.
Nazywam się Zbigniew Rybarkiewicz. No, najpierw tworzyłem Solidarność w Łodzi, a później tworzyłem struktury Konfederacji Polskiej Niepodległej w Łodzi i w Polsce.
Jak wtedy ta działalność wyglądała? Rozumiem, że wszystko było prowadzone tak podziemnie.
No oczywiście, że działaliśmy tylko i wyłącznie w podziemiu, bo inaczej nie można było przecież. W Solidarności działaliśmy legalnie. Natomiast później po ogłoszeniu stanu wojennego przez Jaruzelskiego, no to ci, którzy chcieli działać, to musieli działać w podziemiu.
Czym dokładnie pan się zajmował?
Dokładnie to byłem szefem KPN w Łodzi. To znaczy zajmowałem się wszystkim, co było związane przede wszystkim z drukowaniem wydawnictw. To była droga, to był słynny pajacyk Urbana, przedstawiający Urbana. To były kalendarze, to były znaczki upamiętniające działaczy z Solidarności, czy historycznych, czy daty historyczne bardzo ważne, demonstracje. To była cała gama różnych wydarzeń, których tak trudno jest w 5 słowach powiedzieć.
Co dla pana oznacza to oznaczenie?
Że państwo polskie uhonorowało mnie tym oznaczeniem, pamiętając o tym, że ja i kilkunastu czy kilkudziesięciu kolegów, którzy tam czekają, no, nosimy w swoim plecaku, tak patetycznie to zabrzmi, cegiełki, z których została zbudowana wolna Polska.
Mielca Rędzisław, kościelna wieś koło Kalisza. Gmina Gołuchów, powiat Pleszew.
Organizował pan spotkania dla rolników w czasie, właśnie w latach 80.
Tak jest.
Jak te spotkania wyglądały? Co tam państwo robiliście i o czym rozmawialiście wtedy? Co pan pamięta z tych czasów?
No było ciężko. Tak jak tutaj wojewoda powiedział, że ryzykowaliśmy i rodziny własne życie, rodziny życie. Kilkakrotnie nas tam aresztowali, no różne rzeczy to były ciężkie zebrania, chociaż te podziemne rzeczy działy się dość pięknie, bo ludzie się nie bali. Teraz się więcej chyba boją ludzie jak przedtem. Przedtem byliśmy odważni, może dlatego, że byliśmy młodzi. Teraz by człowiek może był ostrożniejszy, ale w tamtych czasach ryzykowałem wszystko i po prostu no tak mogę powiedzieć, że dużo ludzi w podziemiu razem ze mną współpracowało.
Na czym wam wtedy zależało właśnie w latach 80. podczas tych spotkań? Wolność to jedno, takie marzenie w zasadzie, to taka wielka, troszkę też trudna do określenia wartość, ale czy może mieliście też takie konkretniejsze postulaty?
To znaczy tak, o ile chodzi o tamte czasy, to dla nas ta wolność jednak tej wypowiedzi, żebyśmy w autobusie mogli jeden do drugiego rozmawiać, bo po prostu ludzie się bali tego, to było coś ważnego.
Ale tak samo
złego słowa w autobusie, czy obojętnie gdzie, no ludzie się tego bali. Oglądaliśmy się tak jeden na drugiego, czy można coś powiedzieć, czy nie. To jest raz, ale i tej wolności słowa chcieliśmy. I no nie ukrywam, że sprawy gospodarcze, bo były puste półki, ocet na półkach w sklepach, to te sprawy gospodarcze, które dla nas to były bardzo ważną rzeczą, żeby zapewnić rodzinie jako takie egzystencje. Były ciężkie czasy. Bieda była. Była bieda, taka prawda.
I takiej wolności od biedy i wolności myśli, tak?
I wolności myśli przede wszystkim, żeby nie bać się mówić prawdy, tak jak teraz możemy mówić.
Dziękuję panu bardzo.
Proszę bardzo.
No trzeba sobie dać sprawę z tego, że tak jak większość dzisiaj tutaj odznaczonych, to były osoby, które reprezentowały środowiska pracownicze. I to jak najbardziej jest istotny element. Natomiast chyba gdzieś w tej przestrzeni historycznej, jak gdyby zabrakło takiego podsumowania pełniejszego, które by wyrażało również i wspominało o obecności ludzi kultury.
Mówi Jacek Jóźwiak, współorganizator festiwalu Konstrukcja w procesie.
Którzy z pewnym zaangażowaniem swoim, ze względu na poglądy, ze względu na po prostu pewne postawy takie patriotyczne również, tworzyli rodzaj podziemia właśnie artystycznego, tak? Myśmy w Łodzi tutaj mieli taką bardzo prężną organizację. Konstrukcja w procesie rozpoczynała te działania. Tak? Myśmy wtedy dostali taki potężny impuls, że można, że trzeba i należy kontynuować. Oczywiście stan wojenny nam tych planów nie pokrzyżował. Tak? Myśmy działali dalej. Była działalność wydawnicza, organizowanie plenerów, spotkań. Ludzie z całej Polski właściwie przyjeżdżali do Łodzi. Tak? Myśmy tutaj tworzyli to podziemie artystyczne.
I o czym się na tych spotkaniach rozmawiało?
Sztuka chyba nie lubi jak gdyby formatowania swoich komunikatów. Sztuka karmi się wolnością. Można powiedzieć, że ja tutaj nie będę jak gdyby definiował tych wszystkich postaw, tak? No bo one były bardzo różne. Wydaje mi się, że to, co nas...
O postawach
artystów, tak, tak.
Wobec reżimu,
o postawach, tak, o rodzaju jak gdyby estetyki, którą prezentowali, tak. Ale niewątpliwie należy jedną rzecz powiedzieć, że to, co nas tak naprawdę łączyło, to, że otwieraliśmy przestrzeń pewnej niezależności, tak? Pewnej swobody twórczej i niezależności właśnie w przestrzeni kultury. I to było jak gdyby najistotniejsze. Jestem głęboko usatysfakcjonowany tym, że zostało to dostrzeżone przez badaczy i mam nadzieję, że ten okres chyba jest jednak, ta działalność tego środowiska jest chyba jeszcze ciągle do opisania.
Czy mogę też pana proszę poprosić?
Ja tu jestem synem rolnika.
Przedstawi się pan jeszcze raz, słuchacze.
Waldemar Maciaszek, gmina Gołchów. Jestem synem tak zwanym kułaka. Mamusia znała politykę i miałem akowców w rodzinie, także wszystko było na bieżąco. A jako syn rolnika wiedziałem, że produkty nasze to okradali nas jak chcieli. Jak chcieli, tak nas okradali i bez to był bunt rolniczy, właśnie bunt rolniczy, że powstał. Ja byłem założycielem Solidarności RI w powiecie pleszeckim, w powiecie kaliskim, no zaś to było województwo. No jeździłem po wszystkich gminach, robiłem zebrania, żeby naprawdę się wyzwolić od tego wszystkiego.
O co dokładnie wtedy chodziło? Nie wiem, były jakieś kontyngenty na was nałożone?
Już Zagierka były zniesione, kontyngenty.
Kontyngenty.
Tak, tak, były już Zagierka zniesione. Gierek w pierwszych latach trochę zrobił luzu, bo można tam było hodować sobie. Na przykład ja miałem gospodarstwo, które hodowałem trzodę chlewną i bardzo było dobrze, jak wysyłaliśmy naszą żywność do Anglii. Bekony, tak zwane bekony. A zaś jakoś komuna już to zlikwidowała. Oni tam dolary za to brali, nam to płacili złotówkę i tylko płacili nam, pogoda dyktowała, jaka ma być cena za produkty. Tylko pogoda. Nikt tego nie regulował. Tam gdzieś we Warszawie ktoś wymyślił, że ziemniaki mają być po tyle i nic to nie interesowało. Zabraniali nam nawet na giełdy wywozić. Gonili nas tam, żeby nie wyjeżdżać na inne powiaty.
Przeciwko takim zakazom.
Wszystko zakazy, był ten bunt.
Centralnemu strasznym planowaniu.
Tak, tak. To był bunt, tego, bo na przykład nam pakowali w rejestrację w busa czy w żuka, że tylko mogliśmy po powiecie jeździć. Dali nam, nie było wolno wyjeżdżać.
A proszę powiedzieć, bo jak oglądam zdjęcia czy jakieś nagrania właśnie z lat 80., z czasów komunizmu, to w sklepach widać puste półki.
Wszystko.
A jak było wtedy na wsi? Czy na wsi było co jeść?
Na wsi byliśmy z tego dobrze, bo na wsi było dużo tych małych ubojni, tych małych masarenków, że mogliśmy sobie świnkę zabić, cielaczka, jagnięcie, także i kurkę, i kaczkę, i wszystko, tego nie pilnowali. Ale jak przyszedł stan wojenny, to już łapę położyli, nie? W stanie wojennym trzeba było iść do komisarza i o zabicie i napisanie, ile jest ludzi, nie? To ja taki numer zrobiłem, że na przykład 5 osób podawałem i plus tasiemiec. To wpadli w szok te komuniści. Co za tasiemca masz, co za tasiemca? Tasiemiec musi dwukrotnie jeść, nie? No i takie by nawet choinkę przydzielali. Nawet choinkę, no wiadra cynkowe, takie, o, to było poniżanie. Ja nawet kiedyś na takim zebraniu powiedziałem komunistom, postawcie sobie fabrykę, budujcie sobie wiadra, gwoździe, motki i dzielcie tym. A wy, robotnik pracuje i on nie ma nic do gadania. W Ursusie, byłem w Ursusie, no to oni produkowali traktory, a naczelnik je dzielił. czy jakoś komisja, to w ogóle było coś niesamowitego. Ja bym właśnie przeciwko, żeby tego nie było, że jak robotnik wyprodukuje, czy tam coś, niech to sprzeda.
No. Też miał z tego korzyść.
Tak, tak. A oni sobie tam, naczelnik miał swoją pulę, sekretarz miał swoją, tam jakiś partyjny miał swoje i tych chłopów konia robili i nic więcej.
Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję i się cieszę, że doczekaliśmy się tego dnia.
Doktor habilitowany Dariusz Żogu, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Łódź. Samo podjęcie działalności w strukturach Solidarności w latach 80. oczywiście skutkowało różną formą represji. Ci aktywni działacze mogli oczywiście być wyrzuceni z pracy, mogła również rodzina ponieść jakieś konsekwencje tej aktywności, łącznie z dziećmi, bo pamiętajmy, że również były naciski na dyrektorów szkół, aby dzieci różnych działaczy Solidarności były wyrzucane ze szkoły. Natomiast w stanie wojennym, o czym ja też mówiłem dzisiaj na wystąpieniu, było o wiele gorzej, ponieważ dekret o stanie wojennym wprowadzał bardzo represyjne prawo i za ulotkę, za zorganizowanie strajku na przykład w zakładzie groziło kilka lat więzienia. Nam trudno jest dzisiaj może to pojąć, także za rozrzucenie ulotki mógł pan iść do więzienia na rok, dwa czy trzy. Natomiast to były takie czasy, a więc ja zawsze chylę czoła tym wszystkim działaczom i wobec tych wszystkich działaczy mam wielki szacunek, którzy pomimo tego represyjnego systemu komunistycznego podejmowali aktywność w strukturach. Domagali się przede wszystkim równości w traktowaniu, domagali się wyższych pensji, ale przede wszystkim domagali się lepszego zaopatrzenia w sklepach, takiej sprawiedliwości społecznej, bo to była podstawowa tak naprawdę, podstawowe działania Solidarności i podstawowe cele. Te strajki, które były organizowane, na pierwszym miejscu stawiały postulaty ekonomiczne, nie polityczne. Dlatego przecież mamy...
Najpierw chleb, potem wolność.
Tak, dokładnie. Najpierw chleb, potem wolność. Działacze Solidarności, robotnicy, którzy potem wspierali związek, widzieli doskonale, jak te zakłady funkcjonują, w których tam pracowali. Jaka jest niesprawiedliwość przy wypłacanych premiach na przykład, przy pensjach. Ale mówiono również bardzo często o takich fundamentalnych prawach pracowniczych. Przecież w 80 roku Solidarność domagała się wolnych sobót. Co dla nas dzisiaj oczywiście, jaka wolna sobota dla ludzi, prawda? Oni się domagali wolnych sobot, bo uważali, że w tym momencie wolna sobota również jest ważna po prostu dla rodziny, dla pracownika. Natomiast tego za komuny nie było.